Salon artystyczny.
Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Oj, dawno, dawno minęły te czasy, kiedyśmy takie piękne kartki świąteczne wysyłali sobie nawzajem na Boże Narodzenie na przykład. Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni i kurator wystawy Wesołych Świąt wspólnie z profesorem Januszem Górskim.
Bardzo miło.
Przyszedł tu do nas. Nie wiem, jaka część tych zbiorów tutaj po prostu runęła, wysypała się na nasz stół salonowy.
No, drobna,
ale
powiedzieć. Pewnie tu jest, ja wiem, ile z 200 może tych kartek,
no, to niewiele,
a ich wyszło kilka tysięcy w czasach PRL-u, kilka tysięcy wzorów kartek tylko bożonarodzeniowych.
Mm-hmm. No i tu tylko przebierać, wybierać, bo to są po prostu dzieła sztuki. Kiedy się pomyśli o tej współczesnej konfekcji, którą można, bo chyba to tylko tak można nazwać, kupić i którą sobie jednak wysyłamy, bo już trochę minęła ta moda, żeby tylko przez internet ruchome jakieś kartki, już sobie trochę wysyłamy, ale co my wysyłamy? No, nawet jeśli to jakieś rękodzieła tam z koroneczek i perełeczek.
Teraz mamy amerykanizm pełen, jakieś srebro, złoto, jakieś takie dziwne, wszystko na jedno kopyto, nie?
Dzisiaj właściwie taka artystyczna, powiedzmy, pocztówka przeniosła chyba się do instytucji kulturalnych. To tam co roku próbuje się zatrudnić jakiegoś świetnego grafika, który coś pomysłowego wymyśli. Natomiast kiedyś najlepsi graficy pracowali właśnie w skali masowej. Niektóre z tych kartek, które tu mam przed sobą, były wydawane w nakładach 100, 120, 130 tysięcznych. 60 to była taka na ogół norma, więc to były naprawdę masowe, na masową skalę produkowane dzieła sztuki, ale niekiedy no nie bywale wyrafinowano pierwsza z brzegu Wiesława Grosse. No przecież to są prawdziwe dzieła sztuki, prawda? To jest grafika na najwyższym poziomie i tych twórców o wielkich nazwiskach można by tu wymieniać naprawdę długo. Wilkoń, Stanny, Szancer, Kilian, Rychlicki, Majchrzak i Truchanowska, Uszacka i tak moglibyśmy wymieniać.
Rosiński, zaczynał od kartek
w ogóle. To jest ciekawa rzecz, bo rzeczywiście Rosiński, który jest znany jednak jako autor komiksów, jako twórca Torgala, tak, jedne z pierwszych jego projektów to były właśnie kartki bożonarodzeniowe. Też będziemy je pokazywać na naszej wystawie. Co więcej, nawet jedną serię będziemy pokazywać oryginalnych projektów Grzegorza Rosińskiego. Myślę, że to będzie jeden ze smaczków naszej wystawy.
No ale pojawiał się też rysunek satyryczny, jak w przypadku Pokory.
Tak.
Mikołaj i drzewa oskubane z liści, jakieś wrony odlatują, a on moczy paczkę w przeręblu.
Tak.
Może tam jest skarb ukryty i chce go wypuścić na wolność. No.
Tak. Pokora był mistrzem takich właśnie humorystycznych mikroscenek i w tych jego kartkach świątecznych też to. Może jeszcze zabawniejsze są jego kartki wielkanocne z tymi wszystkimi kurczakami w dziwnych sytuacjach, ale tak, to ja wymieniłem zaledwie kilka nazwisk, ale tu można by wymieniać naprawdę dziesiątki, bo to była cała plejada, to był cały ogromny segment polskiego projektowania, o którym właściwie wydaje mi się zapomnieliśmy. No pamięta się Polską Szkołę Plakatu, oczywiście, prawda? Coraz lepiej chyba pamiętamy o ilustratorstwie. Natomiast pocztówki, no może dlatego, że one są takie rozproszone, że pewnie rzadko kiedy możemy spojrzeć na nie w jakiejś masie większej i docenić, że to była naprawdę jakaś fantastyczna gałąź naszego projektowania. Może dlatego nie pamiętamy o tym. To Szancer.
Tutaj Szancer też trochę żartem podszyty, bo spośród krakowskich szopek Józef wyprowadza Maryję i ucieka do Egiptu. Tak, to różnie można odbierać.
No to jest w ogóle ciekawy wątek, te religijne motywy w kartkach PRL-owskich, bo nasze wyobrażenie jest takie, no PRL, komuniści, antyreligijna polityka i właściwie, no zasadniczo tak, trzeba przyznać, że te motywy świeckie dominują, ale jak na państwo komunistyczne, to trzeba przyznać, że tych religijnych, mniej lub bardziej otwarcie religijnych też sporo było. Trzej królowie przede wszystkim.
Nie ma, ale właśnie Trzej Królowie
bardzo
są,
często.
Szopka jest, tutaj
tak.
Widzę Śmierć, Diabeł i Król Herod, można się
domyślać.
A,
no kolędników mamy mnóstwo,
tak. A tutaj Anioł z Diabełkiem.
Tak, ale takie humanistyczne oczywiście. Ale zdarzają się też takie całkiem na serio kartki właśnie z Trzema Królami, zwłaszcza po tym okresie Odwilży w 56 roku, to jest taki okres kilku lat, pięciu, może sześciu, gdzie tych otwarcie religijnych wątków jest więcej.
Tu jest Dzieciątko i Trzej Królowie,
tak.
Maryi nie ma, Józefa nie
tak,
ma,
tak.
Ale
akurat ta kartka Janusza Grabiańskiego jest o tyle ciekawa, że tutaj Dzieciątko ma nawet aureolę. czyli taki ewidentnie już religijny element, i on się pojawia w paru jeszcze innych, u paru innych jeszcze projektantów. Na ogół jest tak, że to dzieciątko jest gdzieś tam w jakiejś szopce, czasami są tylko bydlątka, nie ma Marii i Józefa, są trzej królowie, ale jednak aluzyjnie to wszystko gdzieś tam w tym kręgu wyobraźni takiej religijnej się kręci.
Ale to jakie piękne. Wróbelki trochę jak jajeczka, tak, też pokładane.
No akurat takich było też bardzo dużo kart o zdecydowanie świeckiej z ikonografii związanej z zimą, właśnie jakiś las pod śniegiem, zwierzęta pod drzewami, zimą. Zmarznięte wróbelki, to jest wyjątkowo rzeczywiście urocza karta, ptaszki przysiadające na gałęziach, ale też jest masa takich właśnie bałwanków,
dzieci
saneczek,
nar. Bałwanka. To już mi się właśnie tak z ustrojem kojarzy i z tamtymi czasami, tak, prawda, tak dziecięca
ale,
zabawa.
Ale bardzo, bardzo ładna graficznie akurat ta karta Marii Mackiewicz.
Piękna kartka, ja to akurat w internecie widziałem. Las i ludzie wychodzący z lasu wynoszący choinki.
Tak, jest takich kartek tak. Przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście. Są też nawet, jest chyba jedną, przynajmniej znam kartkę, gdzie ludzie ścinają w lesie piłą choinkę. Marii Uszackiej jest taka kartka. Jest zabawna karta kolejnej mistrzyni, tu jeszcze nie wymienionej, Olgi Siemaszkowej, w której z kolei choinkę w lesie piłą ścina Święty Mikołaj do spółki z aniołkiem. Więc
to jest przepiękne, ta Mackiewiczowej tak. W tym naszym pięknym, kolorowym Gdańsku z choinką na podwórku. No coś cudownego.
Tak. To jest rzeczywiście jedna z rzadkich gdańskich pocztówek. Jest jeszcze Gorazdowskiego z Mikołajem, który na tle żurawia nam się pojawia. Częściej jest Kraków, Warszawa, ale pojawiają się też inne miasta polskie. Poznań, Kazimierz nad Wisłą, Lublin.
A tutaj ten Mikołaj z diabełkiem,
to gdzie oni? Wilkoń, ale to jest taka chyba wyimaginowana architektura raczej, jak to Wilkonia urocza.
No, też kamienice piękne, historyczne, tak. A tutaj to w ogóle. Tutaj
ach, no to jest
wieś
wspaniałe.
Przysypana śniegiem. Nawet nie wiem, czy to nie cerkiewka, czy to kościółek. W każdym razie kopułki są i tutaj.
Tak, proszę, tak, tak.
Dwojka, co prawda nie trójka, ale jadą przez śnieg. No,
typowa karta Józefa Wilkonia. W najlepszej formie, połowa lat 60. Wspaniałe.
Ale
no,
i
właśnie,
to.
Tak, to jest ciekawa rzecz. Właśnie cieszę się, że pani ją wyłowiła. To jest Marii Okołów pocztówka. O ile wiem, ona chyba tylko jedną serię bożonarodzeniową zaprojektowała, ale zupełnie niezwykłą, bo to jest taka przetworzona, bardzo radykalnie wycinanka ludowa, ale właściwie no, prawie że do granic abstrakcji doprowadzona i ta seria cała ma taki charakter. I to jest dowód na to, że zdarzały się karty, podobnie jak ta na przykład Jerzego Jaworowskiego, z tą choinką, która wygląda jak jakaś kaligrafia. Grafia orientalna, no bardzo daleka jest od takiego realistycznego
albo
przedstawienia.
Albo plama dla psychoanalityka, z czym ci się to kojarzy. Tak.
Albo wersja pońska.
I faktem jest, że takie odważne plastycznie, odważne graficznie karty, one na ogół były wydawane w mniejszych nakładach. Tu mówiłem, że taki standardowy nakład to kilkadziesiąt tysięcy, czasami ponad 100 tysięcy. Te bywały wydawane w nakładzie na przykład 5 tysięcy. Więc widać, że to dla konesera, prawda? Dla kogoś, kto poszukuje czegoś już takiego bardziej wytrawnego i na pewno nie na masową skalę, ale to też bardzo interesujący przyczynek do tego, jak ten rynek bez rynku, prawda? W komunizmie rynku prawdziwego nie było, ale jednak gdzieś też nawet gospodarka planowa odnosiła się do realiów i to, co było popularne, Szancer, Orłowska Gabryś, Grabiański, to chyba była ta trójka takich czempionów, których wydawano najczęściej, których pracę najchętniej wznawiano, które miały po kilka wydań i nakłady 100 tysięczne, oni byli jednak dostępniejsi, prawda? To była taka grafika bardziej popularna. Natomiast te takie już zaawansowane graficznie, wiadomo było, że ich się nie sprzeda w takiej masowej skali, więc nakłady były realistycznie
ale tak
planowane.
Czy inaczej sztuka ze znaczkiem trafiała pod strzechy.
Ale oczywiście,
miast i wsi,
że tak.
Chyba ukłon w stronę największego wydawnictwa, które wydawało karty.
Oczywiście,
tak?
to jest kapitalna kartka, tak. To jest właśnie Święty Mikołaj w kiosku Ruchu siedzący, a Ruch rzeczywiście był faktycznym monopolistą. Owszem, były te wydawnictwa takie paksowskie, czy sponsorowane, takie powiedzmy, może nie sponsorowane, ale nadzorowane przez państwo, koncesjonowane wydawnictwa chrześcijańskie, Veritas, Ars Christiana. One wydawały takie bardziej religijne karty, jak łatwo się domyślić. Graficznie nie najgorsze, ale nie tak różnorodne, nie tak ciekawe jak te ruchowskie. Trochę było prywatne inicjatywy, no te na ogół były bardzo słabe, szczerze mówiąc. Natomiast Ruch od Wilży, od drugiej połowy lat 50. aż po lata które właściwie kończą już ten złoty okres pocztówki, czyli schyłek lat 70., gdzie w tym momencie zaczyna się kryzys, te projekty stają się coraz mniej ciekawe, coraz bardziej banalne, coraz bardziej takie właśnie kiczowate, ale przez te mniej więcej 20 lat ruch był no niemalże monopolistą, potem Krajowa Agencja Wydawnicza jeszcze dołączyła, ale to też filia ruchu, więc właściwie wszystko w rodzinie zostało. I tak, też właśnie tak myślę, że to chyba jest hołd Marii Heidrich złożony wydawcy.
Ta też jest przepiękna, bo wygląda tak jak projekt rzeźby, Maria z dzieciątkiem i te gwiazdy, które wyglądają jak wybuchy fajerwerków.
Tak, to jest piękne. Nie ukrywam, tutaj pan wziął do ręki jedną z moich absolutnie ukochanych kart bożonarodzeniowych z tego czasu, Wiesławy Grosse. Będziemy oryginalny projekt tej karty pokazywać na naszej wystawie. Szczęśliwie dostaliśmy z Zamościa, ze zbiorów tamtejszej BWA. I przepiękna także z tego względu, że bardzo ładnie gra tą tradycją religijną, prawda? Jest tak, to proste, tak, graficzne, ale równocześnie jednoznacznie jednak odwołuje do tej naszej świadomości i pamięci Marii z dzieciątkiem. Bardzo piękna. A to prawie, że abstrakcja. Tak?
A jaka to technika? Bo to tak trochę jakby...
To najczęściej, oczywiście techniki były różne, bo byli autorzy, którzy i kolażu używali, wycinanki, wydzieranki też czasami. Natomiast taką najklasyczniejszą to był jednak gwasz. Kryjąca farba na tekturce, bardzo często na tekturze rozmiarów rzeczywiście pocztówkowych. Zdarzają się też większe, które potem pomniejszano w procesie już tym edytorskim. Natomiast bardzo wiele projektów ma rzeczywiście już ten jeden do jednego format późniejszej karty pocztowej.
Tam mnie intryguje jakiś parasol, nie wiem, co to jest.
To jest bardzo ciekawa karta Bohdana Wróblewskiego, świetnego grafika, świetnego ilustratora, autora bardzo licznych kart bożonarodzeniowych i u niego bardzo często Święty Mikołaj przylatuje na różnych takich urządzeniach do latania. Wróblewski, o ile pamiętam, wychował się przy lotnisku i w ogóle kochał samoloty i bardzo wiele książek z samolotami i o samolotach projektował, więc nic dziwnego, że też ci jego Mikołajowie. Ta akurat, którą mamy tutaj przed sobą, mam wrażenie, że jest inspirowana chyba tymi eksperymentalnymi projektami Leonarda da Vinci, takich maszyn latających.
Ale
prawda?
To jest parasolka, znaczy tak. To jest machina,
taka,
a jednocześnie
to jest taka, tak, to jest właśnie parasolka, ale zmiksowana z takim leonardowską tak protolotnią, a tu mamy o też tego
dwupłatowiec
samego.
Jednosilnikowy.
Tak jest,
tak.
Ale tego samego autora.
To jest rower, ale taki dawny, z większym pierwszym kołem przed nim, a on przypomina takiego Don Quixota na rowerze, prawda? Ten Mikołaj z choinką.
Tak, no broda rzeczywiście zawadiacka i szpiczasta i niesiwa, co rzeczywiście jednak dominuje w tych przedstawieniach Mikołajów.
No może nie jest taka piękna, ale taka gdyńska kojarzy tak, mi się, bo to
właśnie,
taki morski
motyw.
Jakiś.
Ja tutaj tę kartę przyniosłem, to jest Terechowicza projekt, jako właściwie taki ostatni podmuch jeszcze jakiegoś tam odpowiedzialnego projektowania, bo to są takie karty właśnie z przełomu lat 70. i 80., jedne z ostatnich, które jeszcze są przyzwoite graficznie. Większość tej produkcji, jak mówiłem, potem staje się już naprawdę nieznośna zupełnie i paskudna, nazwijmy to po imieniu.
Mam przeuroczą kartkę ze świętą rodziną, z Jezuskiem na guzkiem zupełnym,
tak,
z Józef i Maria, z aureolami, bardzo piękna.
To jest Antoni Boratyński. On rzeczywiście dużo tematów religijnych w swoich kartach przedstawiał, chociaż trzeba przyznać, że akurat u niego najczęściej to był taki pretekst, jest cała seria, czy nawet dwie może, w których pretekstem są cytaty z pastorałek Tytusa Czyżewskiego. I to jest taki pretekst, że skoro to pastorałki, uznany autor, klasyk, prawda, to ta ilustracja może łatwiej religijne wątki przemycała niż to się na ogół działo. Ale to jest w ogóle ciekawa rzecz. To Wilkoń kiedyś w jednym z wywiadów mówił, że była taka atmosfera, żeby specjalnie tych religijnych kart nie projektować, że to tego jakby oczekiwały te oficjalne czynniki. Ale trzeba przyznać, że byli autorzy, którzy jakoś omijali to. I to właśnie Wiesława Grosse, o której mówiliśmy. Przede wszystkim, myślę, Maria Uszacka. O, tu właśnie jak na zawołanie widzimy
rodzina,
taką
tak
świętą rodzinę, prawda? Ucieczkę do Egiptu. Tutaj widzimy właśnie stajenkę, Maria i dzieciątko z aureolą. A więc można było. Maria Heidrich, która w takiej bardzo nowoczesnej formie graficznej, ale też przedstawiała właściwie zupełnie tradycyjne tematy. Zwiastowania anielskie, Wszechkról i właśnie też ucieczkę do Egiptu, a więc można to było zrobić, ale faktem jest, że to jest jednak dość wąski nurt tej całej produkcji.
Albo ukryć w takiej aluzji, że oto tłum ludzi wędruje do kościoła na pasterkę.
Ale to też jest ciekawe, dlatego że pasterka jest dość częstym motywem. Takich kartek jest, myślę, że przynajmniej z kilkadziesiąt. Ja przynajmniej tyle znam, więc nie jest to jakiś motyw zupełnie nieznany. Ale co jest ciekawe, że jeżeli jest pasterka, to najczęściej tak. Kościółek gdzieś na wsi, albo za miastem, wśród drzew, ludność ubrana w ludowe chusty, albo w jakiś XVII-wieczny kostium, albo w najlepszym razie jest taka Anieli Kuleszy, świetna karta, bardzo urodziwa, część takiej serii, gdzie z kolei Boże Narodzenie pokazane jest w czasach jakby lalki, Prusa, albo Fin de siècle jakiegoś, i też wtedy tacy ludzie w kostiumach z końca XIX wieku, idący do jakiejś rozświetlonej katedry, nigdy na pasterkę nie idą mieszkańcy blokowiska.
Czyli cenzor albo... dopuszczał, bo to za bobą.
Tak, bo to było coś takiego, no, co
historia nasza, no, historia,
lud, tradycja, ale nie część codziennego życia nowoczesnego mieszkańca Polski Ludowej, prawda? Więc tu oczywiście jakby pilnowano, żeby pewnych granic nie przekraczać. Natomiast jeżeli mówię o blokowiskach, to bloki się pojawiają. Mikołaj bardzo, nie powiem, że bardzo często, ale zagląda do blokowisk, roznosi choinki
po klatkach. Pod Dziadek Mróz. Dziadek...
Po 1956 roku już nie. Rzeczywiście Dziadek Mróz pojawia się w tych kartach z czasów stalinowskich i tam na przykład no to jest cudowna, to jest Leonia Janecka, ten Mikołaj chodzący po zaśnieżonych dachach naszpikowanych antenami radiowymi i telewizyjnymi. To jest świetne rzeczywiście. Natomiast jeśli chodzi o Dziadka Mroza... On się pojawia na kartach stalinowskich, czasami właśnie w otoczeniu na przykład wielobarwnych, wielonarodowych dzieci, tu Azjata, tu Indianin, tu czarnoskóry, Afrykanin, prawda? I to taka internacjonalna wersja Dziadka Mroza. Ale właśnie, na przykład tutaj Ewy Frysztak karta, absolutnie, no w kanonie religijnej twórczości z aureolą wokół głowy Marii, prawda? Z tym takim jak z ikony wziętym przedstawieniem. Więc są czasami rzeczy zaskakujące. Bardzo różnorodne są te karty. O, to wspominałem już o tej karcie, to jest właśnie Maria Heydrich, gdzie proszę zobaczyć, to jest w zasadzie klasyczny temat zwiastowania anielskiego. Pastuszkowie, nad nimi unosi się anioł, prawda, który zwiastuje im tę nowinę.
Znaczy mówi dobrą. Wesołych świąt.
Tak? Mówi wesołych świąt.
Gloria. Zamiast Gloria.
Ale zdarzają się. Zdarzają się karty, jest na przykład Zofii Fijałkowskiej karta, gdzie jest Gloria in Excelsis Deo, Anieli Kuleszy chyba jest też karta. Parę razy się pojawia. Raz chyba zdarzyło mi się tylko na kartce PRL-owskiej, tej oficjalnej, tej ruchowskiej, znaleźć słowo Bóg, ale też oczywiście jako cytat z kolędy czy pastorałki. To jest taka karta szancera, gdzie jest, już nie pamiętam, czy Bóg się rodzi, czy jakaś inna kolęda z Bogiem w tytule pojawia się, ale to jest rzeczywiście rzadkość. No ale różnorodność istnieje. No proszę, Mikołaj na kocie lecący, prawda? Kto by się spodziewał takiego motywu? No ale to Bohdan Butenko, po nim się można spodziewać wszystkiego.
No w ogóle jak tak oglądam, to trochę tak jakbym się cofała w świat mojego dzieciństwa, czyli książek mojego dzieciństwa, bo to są ci też ilustratorzy. Tak. Powstrzymuję się, żeby nie czytać, co jest z drugiej strony, bo to są prawdziwe kartki wysłane komuś tam, tak, z życzeniami, tak, ze znaczkami jest zbierane. No i to, co myśmy tutaj przez moment mieli, tę radość, będzie można poczuć po prostu od 6 do 17 lutego będzie czynna, oglądając wystawę w Muzeum Miasta Gdyni Wesołych Świąt, czyli tak, kartki, projekty tych kartek. Tak.
Kartek będzie kilkaset, pewnie koło 700 pokażemy, bo tyle nam się chyba zmieści. Projektów będzie około 300, może nawet trochę więcej, więc okazja do obejrzenia i tej produkcji graficznej, to i tak będzie tylko część tej bogatej produkcji ruchowskiej ówczesnej, ale właśnie przede wszystkim projektów, które w ogromnej mierze pochodzą ze zbiorów prywatnych, w mniejszej części ze zbiorów publicznych, bezpośrednio od artystów, czy od ich spadkobierców, albo od kolekcjonerów te prace pozyskaliśmy. Myślę, że to będzie naprawdę wielka frajda i okazja do obejrzenia z jednej strony czegoś sentymentalnego. Oczywiście PRL budzi takie trochę sentymentalne wspomnienia, ale myślę, że przede wszystkim, i to chyba na tym nam głównie zależy, chcemy pokazać, że to był naprawdę kawał porządnego projektowania. I to jest istota tego fenomenu, dla mnie przynajmniej.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w salonie i za tę wystawę, na którą już się cieszymy.
Bardzo
od
dziękuję.
6-18 wernisaż. Jacek Friedrich, Wesołych Świąt.
Wesołych Świąt.
A my za moment będziemy w takim pięknym gdyńskim miejscu, bo to właśnie tak jakby Dalmor, prawda?
Tak, tam, blisko Muzeum Miasta Gdyni zresztą.
Tak, tak, tak. I tam Jerzy Stachura ma swoją pracownię. Oj, tam to dopiero jest niebywałe miejsce. Także już teraz zapraszamy na spotkanie z poetą, z jego najnowszym tomikiem, Czyż nie pożycza się kwiatów? Rozmowę, lekturę wierszy, posłuchanie też, jak Jerzy Stachura śpiewa. No i na ile zdołamy o jego obrazach coś powiedzieć, to też spróbujemy.
Salon artystyczny.
Światła jest cień, na kartce światła jest łza. Lecz nie płacz, dziewczynko, bo w twoich oczach zapalę słoneczka dwa, a potem w ramiona jak skrzydła uniosę cię w góry wysokie. Ja będę srebrnym latawcem, ty pięknym błękitnym obłokiem. Ja będę srebrnym latawcem, ty pięknym, błękitnym obłokiem. Na kartce światła jest cień, na kartce światła jest łza. Lecz nie płacz, dziewczynko, bo w twoich oczach zapalę słoneczka dwa. A kiedy nie można już wyżej, a kiedy nie sposób już śnić, złap gwiazdkę i zamknij ją w dłoni, a ja ci opowiem, jak żyć. Złap gwiazdkę i zamknij ją w dłoni, a ja ci opowiem, jak żyć. Na kartce światła jest cień, na kartce światła jest łza. Lecz nie płacz, dziewczynko, bo w twoich oczach zapalę słoneczka dwa. Daj-ra-raj, 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 daj-ra-raj.
Jesteśmy w pracowni Jerzego Stachury w Gdyni. Barda, poety i, co widać na ścianach, malarza. Jeszcze wiele obrazów pachnie farbą i ostrzegano nas, że jeszcze schną, jeszcze wilgotne. Jerzy Stachura kiwa głową, a w ręku trzyma swój najnowszy tomik wierszy. I do tej rozmowy zaprosił pan też przyjaciela.
Tak, zaprosiłem przyjaciela Zbyszka Szymańskiego. Jest to znakomity poeta, ja go znam od wielu lat, a przede wszystkim od dłuższego czasu, od kilku może tomików, recenzuje te moje tomiki i domyślałem, że może przyda się tutaj nam w rozmowie.
Dzień dobry, Zbyszek Szymański. Ja po prostu czasami Jurek zapomina, co napisał i dzwoni do mnie, ja muszę jemu wyjaśniać. I taka jest moja rola. I pewnie w tej roli tutaj mnie dzisiaj zaprosił.
Czyż nie pożycza się kwiatów? To tytuł tego tomiku. Kojarzy się w sposób oczywisty z tytułem Czyż nie dobija się koni? Czyli trochę w stronę śmierci nas już sam tytuł prowadzi. Kwiaty chyba też trochę pogrzebowe tutaj się pojawiają. To co prawda pogrzeb miłości, a nie całego życia i człowieka, ale jest.
Na pogrzeb pożyczyć.
Tak. Ale ja myślę, że najlepiej będzie zacząć po prostu od poezji i poprosić autora. To już wedle pana wyboru. Co na początek z tego najnowszego tomu?
Czy na początek, czy na koniec? Dobrze, otworzę tutaj gdzieś, żeby specjalnie nie szukać. Może tutaj ten wiersz. Iluż to już bogów zawiodłem modlitwą, do jakich świętych miejsc wlokłem się za pielgrzymką i pod ile gór toczyłem ten swój filozoficzny kamień, a serce wciąż we mnie z tombaku. Wiersz prawda. Widziałem siebie w płonącym domu. Wszystkie drzwi były zamknięte, a okna zamurowane. Powoli godziłem się z losem i Bogiem, ale nie mogłem sobie wybaczyć, że gdzieś za ścianą był pies i płakało dziecko. I może jeszcze tutaj coś następny. Nie sięgałem wzrokiem góry, ale nie widziałem też dla siebie przyszłości. Zagubiłem się w mroku, gdzie ani początku, ani końca, a marne wiersze jak puste butelki. I to nie promień słońca dał mi nadzieję, ale biały obłok nad czarną dziurą święta lasu.
Na puste butelki był kiedyś skup w dawnych czasach, nie? Ale na wiersze chyba nigdy nie było skupu. Trzeba się było z nimi przebijać do ludzi na spotkaniach autorskich, przez tomiki właśnie, albo pisać wyłącznie dla siebie i dla takiej grupy entuzjastów.
Tutaj pan pisze za pazuchę, że tak powiem, że już bardzo często właśnie dla siebie, tak?
To ja się, wie pani, no mi się wydaje, że ja zawsze pisałem dla siebie, a dzieliłem się z każdym, kto chciał te wiersze przeczytać. A wracając do tych butelek, to tutaj one nieprzypadkowo, bo ja napisałem z trzy chyba albo cztery tomiki związane z tematyką alkoholową. I te butelki gdzieś tam się jeszcze dzisiaj pojawiają oczywiście. Ale wracając do tych tomików, o których teraz wspomniałem, to taka ciekawa rzecz, że one kiedyś krążyły w SKM-ce naszej. I one tam, sam to doświadczyłem tego, że było kilka tych tomików. Ktoś je po prostu tam wrzucił i one po prostu były czytane. Ktoś nawet pisał, że właśnie o alkoholu i tak dalej. No i to tak to wyglądało.
To jedna z cech tego tomiku, że to są takie już wiersze abstynenckie, jak ktoś napisał. Chociaż chłopaki z Grabówka ciągle jeszcze czekają na wspólne wspomnienia i ciągle jeszcze, podmiot liryczny powiem, wędruje po tych swoich cmentarzach różnych miejsc. Jaki jest ten tomik na tle całej twórczości poetyckiej Jerzego Stachury? Bo próbowaliśmy się doliczyć, chyba no, co najmniej 15, a pewnie było ich więcej. Więc jaki jest ten właśnie?
Myślę, że jest to tomik najbardziej dojrzały. Widzimy tutaj Jurka, który dzieli się z nami, który dokonuje swojego rezumy tego, co dotychczas napisał, tego, co dotychczas przeżył, między innymi to odwracanie kieliszka i tak dalej, prawda, o którym wspomina. Ale także widzimy tutaj nowy wątek, taki bardzo ciekawy, interesujący, to jest poszukiwanie swojego Boga. To się dzieje z każdym poetą w pewnym wieku, że zerka ku zaświatom, prawda? I to również dzieje się z Jurkiem, z tym, że Jurek znalazł sobie bardzo specyficznego Boga, tym Bogiem jest kobieta, po prostu. I ta znaczna część tego tomiku, i wiersze, zresztą z poprzednich tomika już też to zauważyłem, znaczna część wierszy poświęcona jest po prostu kobiecie. Kobieta jest dla Jurka właśnie tym Bogiem, którego odnalazł, do którego wraca, z którą się dzieli swoimi problemami. I to jest właśnie ciekawy motyw jego twórczości. Stąd też tytuł tomiku, czyż nie pożycza się kwiatu. Chodzi tam, czy nie pożycza się kwiatów na pogrzeb, prawda, miłości. Otóż to jest, nie należy tego rozumieć tak pesymistycznie. Pogrzebów miłości nie ma. Nie ma pogrzebów miłości, ponieważ miłość nie umiera. I to jest właśnie ten optymistyczny wątek w tym wszystkim, który można wyczytać między wierszami w tym nowym tomiku. Miłość po prostu nie umiera i kwiatów nie pożycza się, bo i po co, no, jak pogrzebów nie będzie, prawda?
Ale są to wiersze bardzo osobiste, bardzo takie strzewi z wnętrza. To są takie właściwie refleksje trafione w punkt, czyli autor opisuje coś, co jest oczywiste, a jednak przedstawia to w taki sposób, że zadziwia. No, jest tutaj wiersz przedostatni, zdaje się chyba, dobrze pamiętam? Tak, ten właśnie, gdyby istniało lekarstwo, taka mała tabletka, po której za życiu mógłbym zapomnieć wszystko, to nie musiałbym teraz iść po torach świadom, że śmierć wlecze się za mną, a nie pędzi sprzeciwka. Ja to odbieram jako takie pogodzenie się ze wszystkim już, jako gotowość, ale jednocześnie pytanie. No właśnie, jakie pytanie?
Ale tu krytyk napisał, że właśnie śmierć musi się wlec za stachurą, ta starucha za stachurą i to on jest z przodu, prawda?
Tak, to właśnie jest odwrócenie roli w tej chwili. Dawniej stachura młodszy był stachurą, powiedzmy, który ryzykował, który wychodził śmierci naprzeciw, prawda? Który chciał się z nią zderzyć. A w tej chwili nie. W tej chwili to ona za nim goni, a on już nawet nie ucieka. On po prostu trochę przyspieszy kroku, a starucha zasapana za nim. No, kiedyś dogna, ale mam nadzieję, że nie prędko.
Bardzo ładnie pan powiedział, bo to wychodzi na to, zresztą to jest chyba prawda, że każdy z nas ma tę swoją śmierć, która idzie raz szybciej, raz wolniej.
Tak, i wiele osób odbiera ten tomik jako bardzo pesymistycznie, a ja uważam, że to jest bardzo optymistyczny tomik właśnie.
Myśmy się o to pokłócili w drodze tutaj, znaczy ja byłam po pana stronie, że tak powiem.
Tak, ja uważam, że to jest tomik, który otwiera się na przyszłość, która jest i jaka będzie, każdy wie, prawda? Ale on nie traktuje jej w kategoriach jakiegoś strasznego dopustu. Po prostu, no... Uważa, że co można było zrobić, zrobił, opisał to. To są wiersze zazwyczaj bardzo lapidarne. Z wiekiem zresztą, z każdym tomikiem one są coraz bardziej lapidarne. To jest tak bardzo ascetyczne wiersze, jeśli chodzi o formę. A jednocześnie ja rozmawiałem z kimś wczoraj, już nie pamiętam z kim, kto zajrzał do tego tomiku i mówi, że to takie proste wiersze. Nie? Ja mówię, że nie, że nieprawda właśnie. Że ta prostota jest bardzo pozorna, że ja codziennie sobie otwieram, przeczytam jeden, dwa, trzy wierszyki i za każdym razem odczuwam, że wczoraj się myliłem, że dzisiaj już inaczej je odbieram. Dzisiaj, zależnie od nastroju, zupełnie inaczej, inną warstwę tych wierszy widzę. I widzę zupełnie inne pokłady znaczeń w tych wierszach. Także są to wiersze bardzo, mimo swojej ascezy, bardzo bogate w treść, która... Rzeczywiście, to są wiersze, które niczego nie wyjaśniają, nie zamykają, one otwierają. Otwierają czytelnika na spojrzenie, na jakiś problem czasami, tak? Ale one niczego nie zamykają, niczego nie utwierdzają w niczym czytelnika. One czytelnika dopiero uczulają i rozszerzają jego punkt widzenia na daną sprawę, który się może zresztą zmieniać, tak jak powiedziałem, co dnia można inaczej je odbierać.
No, to jest właśnie dowód na to, że wiersz żyje. Żyje najpierw w głowie poety, później kiedy go przenosi na papier, a później kiedy go czytają różni ludzie, bo każdy będzie ten wiersz odbierał inaczej. Tu nie ma jednoznacznej interpretacji. Każdy, w zależności w jakim jesteśmy stanie emocjonalnym, w jakiej porze dnia, w jakim zdrowiu, prawda, fizycznym, to będziemy odbierać inaczej ten wiersz. To jest dowód na to, że one żyją, że one są potrzebne po to, żeby się w czymś upewnić albo żeby zadać sobie pytanie lub poszukać odpowiedzi.
Tak, dlatego możemy o Wilku powiedzieć, że to jest poeta metafizyczny. Dlatego, że na tym polega właśnie głębia metafizyki, że nie jest nic bardzo jednoznaczne, prawda? No, a trudno Jurka przez to zaszufladkować jednoznacznie. Próbowano rozmaicie, poeta drogi. Był czas, rzeczywiście, były to wiersze trochę bitnikowskie, te młodzieńcze wiersze takie, prawda? Trochę tym było Ginsberga, trochę Bukowskiego, Kerouaka. Stryja, Steda, ale z czasem te wiersze ewoluowały i dzisiaj możemy powiedzieć, że to już jest inny, jeżeli to były wiersze drogi, to artysta doszedł do jakiegoś punktu już, doszedł do swojego punktu. Teraz są to wiersze szukania sedna, tak. I to sedno, ja mam nadzieję, że w następnych tomikach najbliższych właśnie nad tym się pochyli Jurek, żeby dogłębnie jeszcze przeanalizować to wszystko, co dotychczas robił i co dotychczas pisał.
My tu rozmawiamy wśród obrazów. To nie sposób nie patrzeć i nie sposób zapomnieć, że właśnie taka opowieść poprzez obrazy, poprzez trud malarski, czy też radość malarską, tutaj też się snuje w tych wierszach, prawda? Że ta poezja to jest czasem właśnie malowanie białe na białym. Myślę, że to od momentu, kiedy pan zaczął malować, i język poetycki, i wyobraźnia, i sposób jakby patrzenia na świat też się zmienił, tak?
Tak, tak to można powiedzieć, w tym, że ja cały czas uważam, że dalej piszę wiersze. Ja uważam, że ja te wiersze teraz maluję po prostu i tak jak zawsze mówiłem, że no wiersze nie muszą koniecznie stać na półce. Mogą wisieć również na ścianach. No i inna sprawa, że ludzie traktują obrazy jako coś bardziej dekoracyjnego i w zasadzie tylko oglądają obrazy, a obrazy należałoby czytać, bo jednak każdy obraz opowiada zupełnie inną historię, mimo tego, że są nawet do siebie podobne, ale znaczą coś innego i o czymś innym mówią. Natomiast wracając, no miło mi tutaj to słyszeć, co Zbyszek powiedział. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, że tak, ja staram się w tych swoich wierszach, żeby czytelnik odebrał dokładnie to, co chcę powiedzieć. Nie ubarwiam tam żadnymi ozdobnikami, no ale jest tak, że różnie są odczytywane, ale to jest właśnie siła poezji, że każdy odczytuje to inaczej, prawda?
Bo to też potrzeba jest pewnego nastawienia, na pewno skupienia uwagi, może doświadczenia także, ale mnie się to cały czas tutaj jakoś przekłada na obrazy, które myślę w jakiś sposób nawiązują do twórczości Van Gogha i samego Van Gogha, który tutaj też otacza nas ze wszystkich stron, a to on powiedział do innego malarza, że może za szybko patrzysz, prawda, na obrazy.
Tak, tak, to powiedział do Gogena oczywiście. Ja to powtarzam też. On mówi, że on za szybko maluje, on mówi, że ty za szybko oglądasz po prostu. Tak, tak. Nie, no ja cały czas, jak tłumaczę, gdzie tylko mam jakąś wystawę, że należy po prostu czytać obrazy. No ale no niestety obrazy mają tą... Znaczy zadanie obrazu jest przede wszystkim pewna dekoracyjność, prawda? To o to chodzi. No ale należy je czytać. I wtedy można rzeczywiście dużo, dużo więcej powiedzieć o, w ogóle o obrazie, o człowieku, o twórcy. A w ogóle to jest tak, że no nie wiem, tak jak ja zawsze mówię, jak prowadziłem jakieś takie spotkania, jak wydało mi się, że nastąpiła druga śmierć mojego sławnego stryja i robiłem takie lekcje poetyckie w szkołach, żeby przybliżyć jego życie i twórczość. I też mówiłem, namawiałem młodzież właśnie do tego, żeby czytali Stachurę, żeby czytali poezję. I no, żeby odczytać właśnie Stachurę, to też należy zbliżyć się jakoś do tego stanu, w którym ta twórczość powstawała, prawda? I wtedy rzeczywiście można coś tam odczytać. Ja zresztą sięgam po Stachurę co jakiś czas, co kilka lat czytam prawie całego. I muszę pani powiedzieć, że za każdym razem odkrywam coś nowego i sam się dziwię, Boże, jak ja tego mogłem nie zauważyć, prawda? No, tyle razy to czytałem i ty nie zauważyłem tego. Także tak to jest z tym wszystkim.
To podobnie jak z pisaniem o twoich wierszach, Jurku. Ja piszę, czy wstęp do tomiku, czy recenzję, a za jakiś tydzień czytam i mówię, Jezus Maria, mówię, przecież ja nie powinienem tego napisać, powinnam pisać coś zupełnie innego. No i tak samo jest, zupełnie inaczej odczytuję po tygodniu, po dwóch, po trzech i tak. I za każdym razem widzę, jak ciężko jest jednoznacznie coś napisać o tym. No, wszystko to są chwilowe impresje, prawda, które ja odbieram, ja to zapisuję, a za tydzień ja już widzę, no tak, ale nie powiedziałem tego, nie powiedziałem tamtego, jeszcze tu warto by coś dodać.
Ale to bo już pan powiedział o tym, że swoistym Bogiem czy kimś bardzo ważnym jest kobieta, miłość w ogóle, prawda? Ale też, jeśli dobrze pamiętam, to pan się nazywa Syzyfem miłości, tak? Czyli to jest taki trud dosyć straceńczy. Mamy też, ja przynajmniej w pamięci, te obrazy kobiety, która jest obok, ale odwrócona do ściany, która na tym obrazie, który pan maluje, kolorowo domalowuje czarne kruki, tak?
No tak, kobieta jest to coś takiego, co jest to tak, gdzie ja napisałem tyle wierszy i nie wiem, próbowałem gdzieś wchodzić w jakieś inne tematy, gdzieś obok tego. Nawet w jednym wierszu chyba napisałem za dużo w temacie kobieta-mężczyzna. Niestety to wraca, bo no jednak obcowanie z kobietą jest to cudowne życie, a poza tym no... No nie ma nic piękniejszego jak kobieta. Ja też czasami się tak zastanawiam i tak na ulicy mówię, Boże, no jak to? Przecież ta kobieta ma wszystko ładniejsze. Buty ładniejsze, spodnie ładniejsze. Wszystko ludzie wymyślili dla kobiety piękne. Co kobieta? Czemu ja mam takie buty? Ona ma takie ładne. No.
To się zmienia.
No. Także o kobiecie można w nieskończoność. I tak się wszystkiego nie powie.
Ale ja myślę, że też tutaj jest część tego optymizmu tych wierszy, że nie jest za późno, prawda? Że z jednej strony mówimy, zresztą to w każdym wieku nas może spotkać, czego Sted przykładem, ale z jednej strony mówimy o śmierci cały czas właściwie, A z drugiej strony mówimy o życiu i o miłości cały czas, do ostatniej chwili po prostu.
No tak. Stąd to jest w jakiś sposób walka ze śmiercią, to jest jakaś próba pokonania śmierci, no bo oczywiście gdzieś tam się do końca cały się nie umiera, prawda, w tym wszystkim, kiedy coś po człowieku zostaje. Natomiast, no, wracając do tego tomiku, ja celowo tutaj myślałem o tym, żeby w ogóle zakończyć po prostu to. No, można to gdzieś tam odczytać w tych wierszach, że kończę już tutaj i temat, i w ogóle poezję jako taką pisaną. Natomiast jak Zbyszek stwierdził, i co dalej? I co dalej będziesz pisał? Bo nie można po prostu przestać pisać wierszy. Natomiast myślę, że w przyszłym roku, jeżeli to jeszcze mi się tak wszystko powiedzie duchowo i twórczo, to chciałbym napisać taki tomik, znaczy wydać tomik już bez tego, jak gdyby, tego obrzeża, tych włóczenia się po obrzeżach poezji, który chciałem nazwać Wiersze, które zapomniałem napisać. I tu jak gdyby będę mógł sobie nie iść w kierunku, nie będzie to jakiś tam schemat, jakaś, ale będę mógł wracać do wierszy, które rodzą się, powstają, przychodzą i ja ich praktycznie nie drukuję, bo uważam, że przyszły za późno. Prawda? Gdyby przyszły, nie wiem, 20-30 lat temu ten wiersz, to bym powiedział, no genialny, się obnosił z tym wierszem, a dzisiaj uważam, że za późno ten wiersz do mnie trafił, ale dlatego właśnie taki tytuł, to wiersze, które zapomniałem napisać.
Ja się jeszcze chciałem tutaj nawiązać może do posądzeń o pesymizm jakiś Jurka. Otóż ja mam tutaj taki, przeczytam tylko dwuwiersz z wiersza Słabszy dzień. Ile w tym jest optymizmu w tym fragmencie? Mam dzisiaj słońce w kieszeni i całe miasto na własność. No to jest właśnie to tutaj ja w tym wierszu, no już prawie 70-letniego poety, prawda, odnajduję stachurę kilkunastoletniego, który wychodzi w świat z dziurawymi kieszeniami, w których tylko słońce prześwituje, prawda, ale ma na własność cały świat. No teraz troszeczkę skromniej, całe miasto zamiast całego świata, prawda. No.
Ale to Gdynia. To...
Ale to właśnie ta przestrzeń, która dominuje w obrazach. Przestrzeń. Tutaj jest mnóstwo powietrza w tych obrazach, bo to jest morze, zatoka, żaglówki, tu jest wiatr, słońce.
W tych obrazach widać też niebywały głód życia i głód świata, głód poznania. To jest to samo, co ja odnajduję w wierszach Jurka. Te obrazy to są widać malowane tak samo niecierpliwie, jak pisane są te wiersze. To są takie rzucanie plam na płótno i tak samo tutaj rzucanie, prawda, słów, myśli krótkich, gwałtownych, które nagle przyjdą jemu do głowy, na papier. I to jest ta niecierpliwość właśnie. Ja to odnajduję i w obrazach, i w wierszach. Niecierpliwość, głód życia.
Ja tak jak popatrzę, to się raz odwróciłam. To są wszystko obrazy tam z tyłu za nami poustawiane. Bo wydaje mi się, że ogromna ilość. Pan chyba faktycznie bardzo szybko maluje, tak?
Tak, tak. To już nie jest koniec. To oczywiście mam gdzieś jeszcze więcej tego. Nie, to znaczy ja maluję tak od 15 lat i maluję rzeczywiście dość szybko. Ja na początku to w ogóle malowałem palcami, bo próbowałem pędzlem, ale to wszystko jest za wolne, prawda? Palce są najszybsze. No teraz staram się palcami nie malować, po prostu maluję impastem, szpachelką. Pędzla bardzo rzadko używam. A uważam, że z obrazami jest tak, że ten obraz musi powstać w ciągu jednego, no czasami jest, że na drugi dzień, bo pewne są takie momenty, czy technicznie, że musi farba w niektórych miejscach trochę lekko podeschnąć, ale no ten obraz musi powstać w tym dniu, bo on tylko w tym dniu może zaistnieć. Na drugi dzień on już będzie inny, to już nie będzie ten obraz, to już będzie... Ja bardzo dużo maluję i rzeczywiście dość szybko. Z tym, że no pracuję minimum 10 godzin dziennie, ale jednocześnie gdzieś tam w głowie rodzą się wiersze i tak czasami tu piszę wiersz, tu siadam i tak to się toczy to życie poetyckie.
I taki ten każdy kolejny dzień to jest jak całe życie, tak myślę, nie? Jeżeli się namaluje cały obraz, napisze wiersz, to jest co? Nie wiem, tak pomyślałam o tym, no bo mówimy o wieku, o śmierci, o przemijaniu, o tym, że coś ten, ale to słońce w kieszeniach na każdy dzień właściwie.
Ja nie bardzo wierzę, że artystą czy tam poetą bywa się. Moim zdaniem jest się po prostu. I to jest ustawiczny proces, który zachodzi. Trudno to opisać, jak się samemu tego nie przeżyje, prawda? Ale jest to coś, co gdzieś w głowie za pomocą podszeptów jakiegoś dajmoniona, prawda, rodzi się. I na to nie ma sposobu. Nie ma sposobu się od tego uwolnić. Ja nie znam takiego sposobu i Jurek zdaje się też nie bardzo. On ma trochę więcej możliwości, bo ma i możliwość przelania tego na papier, na płótno, może również na gitarę, prawda, bo jest również bardem. Także, ale no, to jest ciągły ptak, tak, to właściwie tylko śpi się, no, ale jak się śpi, to też się śnią wiersze, tak, co zresztą Jurek w którymś wierszu też to opisał.
Pisał, że przyśnił się swoim wierszom.
Tak? Swoim wierszom nawet, tak, no to chociaż raz odwrotnie, tak. Zazwyczaj to się wiersze śnią i nie dają spać.
Czyli radość chyba jednak, tak myślę.
Radość. I nie? Ja bym tutaj jeszcze ten optymizm i przytoczę tutaj wiersz Jurka Nadzieja. Któregoś dnia zabraknie w tęczy koloru, a słoneczniki pochylą głowy. Z nadzieją będę szedł przez pola i łąki gościnne, aż stanę się pejzażem na końcu horyzontu. To jest niesłychanie optymistyczny wiersz, bo to mówi o niechybnym końcu, prawda, który każdego czeka, ale z jaką wiarą, że będzie to początek czegoś nowego, czegoś może dalszego ciągu, ale że to nie będzie koniec. Nie ma końca. Jurek nie wierzy w koniec. Jurek wierzy, że koniec będzie nowym początkiem. Tu nawiasem mówiąc, przypomina mi się też prozaik Zbyszek Żakiewicz, który też taką myśl wielokrotnie w swoich utworach wyrażał. Nie ma końca. Koniec jest początkiem nowego.
No bo już jesteśmy w zaświatach, to ja już też nic nie dodam. Natomiast pomyślałam sobie, że możemy jeszcze na finał, na pożegnanie poprosić o jeden, dwa, trzy wiersze.
O, właśnie tu jest wiersz Pachta. Coraz częściej piszę wiersze tylko dla siebie. Może chcę ukryć, że w dzieciństwie kradłem owoce z wiśniowego sadu. A może tylko tak na stare lata poczułem ich cierpki smak. I teraz wiersze lepiej, gdy za pazuchą. O, tu jest właśnie o malarstwie. Stoję przed tobą, sztalugo uboga, bo chciałbym jeszcze obraz bogaty namalować. W tobie skromność wszelka i nadmiar. Kiedy złotem owijasz mi rękę, a palce zamieniasz w diamenty.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
Mając pod powiekami te wszystkie kolory, które są na obrazach, czyli na ścianach pracowni Jerzego Stachury, opuszczamy to niezwykłe miejsce, licząc na następne spotkania z poetą i bardem. Andrzej Żak,
Iwona Borawska,
Stefan Kociuk, Salon zrealizował. Do usłyszenia.
Myślę przez życie iść tak na luzie, tyle lichowej, zielonej bluzie, bez epoletów, krzyży, medali, tego pozłódka, co głupców mami. Bez epoletów, krzyży, medali, tego pozłódka, co głupców mami. Myślę przez życie iść tak na luzie, tyle lichowej, zielonej bluzie, bez emblematów, naszywek, flag, jakbym w kieszeniach własny niósł świat. Bez emblematów, naszywek, flag, jakbym w kieszeniach własny niósł świat. Nikłe ogniska i domy z powietrza, poranną rosę i wieczorne mgły, zburzone rzeki, zerwane mosty, zdziczały koty i bezpańskie psy. Myślałem przez życie iść tak na luzie, w tej lichowej, zielonej bluzie. Niech zawsze będzie wiatrem podszyte, a dokąd idę, niech nikt nie pyta. Niech zawsze będzie wiatrem podszyte, a dokąd idę, niech nikt nie pyta.